Zapraszamy do wysłuchania książki Anny Matwiejewej zatytułowanej Przełęcz Diatłowa. Tajemnica dziewięciorga. Przełożyła Magda Dolińska-Rydzek. Czyta Anna Szawiel. Przyciąga nas to, co dręczy nasze sumienie. To prawdopodobnie najdziwniejsza historia, jaka wydarzyła się na Uralu w XX wieku. W lutym 1959 roku grupa studentów Uralskiego Instytutu Politechnicznego przeszła przez przełęcze niewysokiego, choć surowego, Uralu Północnego. Szli trasą o najwyższym stopniu trudności, a prowadził ich kolega Igor Diatłow. W grupie były dwie dziewczyny. Droga przebiegła spokojnie, zgodnie z harmonogramem. Wszyscy byli profesjonalistami. I nagle katastrofa. Podczas jednego z noclegów, wieczorem, już po zmierzchu, zdarzyło się coś na tyle strasznego, że przeraziło doświadczonych, zahartowanych podróżników, którzy potrafili przetrwać w każdych warunkach, choćby z jednym nożem. Rozpruli namiot. Porzucili wszystko i wybiegli na mróz tak, jak stali. Niektórzy ubrani, inni w samych skarpetkach. Zbiegli po zboczu, niosąc troje rannych przyjaciół. Po kilku kilometrach wzięli się w garść, zatrzymali i zaczęli zastanawiać, jak przetrwać noc bez ciepłej odzieży, bez latarek i toporów, z rannymi. Nikt nie ocalał. Ani jedna osoba nie doczekała świtu. Ale wszyscy, którzy nie stracili przytomności, walczyli o siebie i pozostałych jak lwy. A martwe śniegi płaskowyżu zachowały dynamiczne pozy ludzi czołgających się do opuszczonego namiotu. Szukano ich długo. Szukano ich z rozmachem. Śmigłowcami i w grupach narciarzy. W końcu znaleziono. A przełęcz u stóp Góry Umarłych została nazwana Przełęczą Diatłowa. Do tej pory nie jest jasne, co wydarzyło się tamtej lutowej nocy na odległej śnieżnej przełęczy. Wersji jest całe mnóstwo. Upadek rakiety i atak więźniów zbiegłych z pobliskiego łagru. Pijacka bójka o dziewczynę i zemsta dawnych bóstw. Próba bomby sodowej i śmiercionośne infradźwięki spowodowane wirowaniem wiatru wśród skał. Zagadkę potęguje to, kim były ofiary. Młodzi, silni, rozsądni, stanowczy, doświadczeni, zgodni, sumienni. Elita budowniczych komunizmu. Tragizm historii grupy Igora Diatłowa kryje się oczywiście w śmierci młodych ludzi. Jej dramat zaś w tym, że zginęli właśnie oni. W tamtych czasach przeszliby selekcję do oddziału kosmonautów, a dziś wygraliby każdy bezlitosny casting do wszystkich szałowych telewizyjnych show. Okazało się jednak, że los, niczym pogański tyran, posłał najlepszych chłopców i najlepsze dziewczęta na rzeź w ofierze dla Minotaura. Niesprawiedliwie. Od ponad 60 lat poczucie niesprawiedliwości wzmaga fakt, że przyczyna ich śmierci pozostaje nieznana. Gdyby to był Minotaur, można by jeszcze zrozumieć, to żarłoczna bestia. Ale jaka bestia przyjęła ofiarę z ludzi na stokach Hołatczachl, Góry Umarłych? Poczucie niesprawiedliwości dotyczące tej zagadki jest też głównym napędem powieści Anny Matwiejewej. Rozwiązanie rozwiązaniem, jednak najczęściej to właśnie poszukiwanie odpowiedzi stanowi cel sam w sobie. Aby go osiągnąć, zaczyna się corps de ballet teoriami konspiracyjnymi, żonglerkę faktami, akrobację domysłami. Gra rozumu wypiera ból duszy. Przy czym po rozpadzie Związku Radzieckiego Anna Matwiejewa napisała książkę o Diatłowcach jako pierwsza. To ona wyznaczyła sposób prowadzenia śledztwa. Przyciąga nas to, co dręczy nasze sumienie. Miłośnicy cudów zlekceważyli priorytety Matwiejewej. Kierowały nimi bowiem tylko żądza krwi i prostackie wścibstwo. Anna Matwiejewa znajduje rozwiązanie zagadki, jakżeby inaczej. Jednak równolegle do pracy z dokumentami tworzy inny wątek. Śledztwo prowadzi główna bohaterka, młoda kobieta, która przez zbieg okoliczności zajęła się i zainteresowała historią grupy Diatłowa. Dokoła liche 90., a bohaterka odczuwa dyskomfort nie z powodu braku pieniędzy, a przez duszącą, biurokratyczną zmowę milczenia wokół sprawy Diatłowa. Życie zadaje bohaterce bolesny cios. Porzucił ją ukochany, posprzeczała się z przyjaciółką. Jednak facet zrozumiał, że popełnił błąd i zaczął powolutku wiązać nierozsądnie zerwane nici, odbudowywać związek. W książce Matwiejewej jednocześnie i jakby współzależnie Poprawia się los bohaterki i opadają pokryte pleśnią całuny, skrywające tajemnice grupy Diatłowa. Do czego to Annie Matwiejewie potrzebne? Powieść to nie reportaż. Zbiór dokumentów przeznaczony jest dla zainteresowanych tematem. Powieść dla wszystkich. Powieść wymaga od czytelnika reportażu, a raczej dokumentów, empatii. Umiejscawiając swoją bohaterkę wśród diatłowskich archiwów, Matwiejewa sprawia, że historia diatłowców staje się częścią losów bohaterki. Czując wobec niej empatię, czytelnik czuje empatię również wobec diatłowców. Współczucie działa jak echo. Prostota tego literackiego zamysłu czyni go złożonym. Oczywiście pozostaje kontrast między dwiema składowymi powieści. Historiami diatłowców i bohaterki. Ta podwójność wprowadza dystans i tworzy efekt stereo, który jest konieczny, żeby zrozumieć to, co się stało. Tragedia diatłowców należy do historii, ale ich dramat jest aktualny tu i teraz. Kontrast pozwala dostrzec ów nieoczywisty, lecz niezwykle ważny sens dramatu. Matwiejewa zamienia tragedię w dramat, bo tak powinno być. W tragedii się przysięga, w dramacie płacze. W tragedii zaciska się pięści, w dramacie boli serce. Tragedia ma miejsce teraz. Dramat dzieje się zawsze. Ostatecznie tragedia jest dla tych dziewięciorga, którzy w odległym 1959 roku, nie wiedząc co ich czeka, wyszli w posępne i mistyczne góry Uralu Północnego. A dramat jest dla pozostałych, litujących się nad tymi, którzy odeszli. Aleksij Iwanow. Od autorki. Wydarzenia, o których mowa w tej książce, są prawdziwe. Wszystko to naprawdę miało miejsce. Zagadkowa śmierć dziewięciorga turystów wstrząsnęła Świerdłowskiem, chociaż w 1959 roku poza mieszkańcami miasta mało kto o niej wiedział. Resorty wojskowe i partyjni przywódcy przejęli nad wszystkim kontrolę. Jednak tragedia nie przestała fascynować ludzi. Otoczona tajemnicą do dzisiaj nie daje spokoju nawet tym, którzy dalecy są od turystyki i nigdy w życiu nie byli na Uralu. Odkąd moja powieść została opublikowana po raz pierwszy, a trzymacie w rękach tłumaczenie już 6. wydania, pojawiły się nowe opracowania, książki, filmy. Czasami mam wrażenie, że zainteresowanie diatłowcami jest nadmierne, że najwyższy czas zostawić duszę młodych ofiar w spokoju. W tym, że tragedia na Przełęczy zamieniła się w święto wspólnego nieszczęścia, widzę też trochę swojej winy. Niestety, prawda wciąż pozostaje nieodkryta. Sprawa nie została zamknięta. Nie da się powiedzieć, tak, teraz już wszystko jasne, pokój ich duszom. W swojej książce chciałam pokazać historię z 1959 roku oczami człowieka, który żyje tą tragedią przez wiele lat. Moim celem nie było odkrycie strasznej tajemnicy Góry Umarłych. Ten cel wyznaczyłam tobie, drogi czytelniku. Ja tylko postarałam się zrobić wszystko, aby ułatwić ci zadanie. Dokumenty wykorzystane w książce zostały przytoczone w oryginale, czasami w nieco skróconej formie. Współcześni bohaterowie są fikcyjni, chociaż niektórzy mają pierwowzory. Ludziom, którzy byli osobiście związani z poszukiwaniami i podzielili się ze mną wspomnieniami o zmarłych oraz swoimi wersjami wydarzeń, składam serdeczne podziękowania za wierną przyjaźń i dążenie do przywrócenia sprawiedliwości. Przepraszam też za momenty, w których nasze opinie się rozmijają. I jeszcze muszę was uprzedzić, że to naprawdę straszna lektura. Niczego nie wyolbrzymiłam, nie było takiej potrzeby. Historia grupy Diatłowa jest wystarczająco straszna. Niektórzy wyznali mi, że dążąc do rozwiązania zagadki, nie od razu dostrzegli, iż zaczęło się z nimi dziać coś dziwnego. Nie ma w tym żadnej mistyki. Być może to jedynie zbieg okoliczności. Anna Matwiejewa. Poświęcam dziewięciorgu. Kto wie, nie mówi. Kto mówi, ten nie wie. Lao Tzu. Część pierwsza. Przy świetle dziennym i słonecznej pogodzie. Rok 1999. W moim mieszkaniu jest bardzo zimno. Termometr pokojowy pokazuje 11 stopni. Wyobraźnia domaga się niedźwiedzich skór i szorstkich rąk, które łamią przy ognisku niedopieczone kości. I żeby odblaski płomieni połgały po brodatych twarzach. Obowiązkowo. Jest połowa listopada. Zaczyna się tradycyjna uralska rozrywka. Bitwa o ciepło. Aż do marca będę kopniakami zmuszać się do wejścia w lodowate poranki. Kot miękko wskakuje na parapet i przygląda się czemuś, co tylko on zna i zauważa za oknem, gdzie jest jedynie czarne powietrze i śnieg, chrzęszczący jak kapusta. Nie walczę z zimnem w moim mieszkaniu. Nie narzekam, to bez sensu. Powiedzą, że nasz burmistrz to złodziejaszek, a ja zaczynam marznąć już na samą myśl, że temu łajdakowi jest ciepło. Jeszcze oznajmią, że nowe budownictwo rzadko jest ocieplane, a mój blok jest nowy, ma dopiero 5 lat. Do tego wadliwe kaloryfery i okna, których nie da się uszczelnić. Ratuję się sztucznym ciepłem grzejnika, niezliczonymi kubkami herbaty i czekam na wiosnę. Tak można żyć, można czekać. Tylko że ostatnio coraz częściej śni mi się wciąż jeden i ten sam sen. Jak w filmie. Widzę wysokie, gęste zaspy. Czarne świerki. Mizerne, powykrzywiane brzuski. I jeszcze w przedostatnim roku tysiąclecia dolatuje do mnie świst śmiertelnego, morderczego wiatru. Jakby jego ciche echo. Ciężki oddech zamarzającego człowieka. Drobinki śniegu na zaczerwienionej twarzy. Zesztywniały dłonie. Zamknięte oczy. Wieczorem sprawdzam, czy wszystko pozamykane. Żyjemy w takich czasach, że zasuwy i kraty to nasi najlepsi przyjaciele. Delikatnie pociągam za klamkę, a następnie na wszelki wypadek wyglądam przez wizjer. Za drzwiami stoją ludzie. Cicho. Bez ruchu. Małe szklane oczko Judasza zniekształca ich twarze, ale widzę, że się uśmiechają. Dwie dziewczyny i kilku mężczyzn. Wszyscy w narciarskich spodniach i wodoodpornych kurtkach. A wy do kogo? Pytam. Milczą. Zauważam oparte o ścianę narty. Gdzie ich wywiało w taką pogodę? Zwariowali. Kot wije się wokół moich nóg niczym piskorz. Na piętrze jest pusto. Otwieram drzwi. Czuć delikatny zapach papierosów. A obok wycieraczki leży śnieg. Rozdział 1. Rano ktoś zaczął walić do drzwi z taką siłą, jakby zabijał gwoździami trumnę ze mną w środku. Spojrzałam na zegarek. 7:30, co za godziny. I wyskoczyłam z ciepłego azylu pościeli. Aniu, otwieraj, prędzej! Usłyszałam jeszcze w drodze do drzwi. Dopełnieniem były płacz, krzyki i inne składowe zbiorowej histerii, która całkowicie unicestwia początkową irytację osoby wyrwanej ze snu. Na piętrze, gdzie wczoraj byli narciarze, stała w towarzystwie jakichś ludzi moja sąsiadka Ira.
Aniu, wpuść mnie. Muszę zadzwonić. Emil Siergiejewicz nie żyje. Emil Siergiejewicz nie żyje.
Ira załkała i zaczęła mówić szybciej. Z jej opowieści zrozumiałam niewiele, jak zawsze się zagalopowała. Kiedy dzwoniła z mojego telefonu po karetkę, na milicję i do zakładu pogrzebowego, wyszłam na klatkę schodową i mijając współczujące plecy sąsiadów, poszłam do jej mieszkania. Jej teść, Emil Siergiejewicz, leżał na podłodze. Potknęłam się spojrzeniem o nienaturalnie wyprostowane nogi w kapciach poprzecieranych na palcach.
Serce,
powiedział ktoś cicho za moimi plecami. O tym, że Emil Siergiejewicz choruje, wiedziałam od dawna. Był miłym seniorem, wcale nie takim starym. Z tego, co zrozumiałam, przeszedł na emeryturę 4 lata temu. Bardzo lubił czytać i nieustannie pożyczał ode mnie książki. A ja wbrew swoim zwyczajom chętnie mu je dawałam, chociaż nie lubię, kiedy obce ręce dotykają moich rzeczy. Emil Siergiejewicz był bardzo skrupulatny i zawsze oddawał książki obłożone w literaturną gazetę. Zmarły wyglądał poważnie. Nawet pięknie. Zupełnie inaczej niż za życia. Ira trzasnęła drzwiami.
Anka, co ty tu robisz? Przecież twoje mieszkanie stoi otwarte.
A kiedy znowu zobaczyła Emila Siergiejewicza, dodała.
Oj, co tu teraz będzie?
Zdenerwowanie Iriny można było zrozumieć. Teść był jedynym oparciem dla niej i jej małego synka. Żyli z jego emerytury i dodatkowych zleceń, nie wiem dokładnie jakich.
No nic.
Ira otarła łzy.
Przynajmniej śmierć miał lekką.
I co z tego? Przyszło mi do głowy. Na głos zaś powiedziałam. Ira, tak bardzo mi przykro. Mogę ci jakoś pomóc? Odpowiedziała, że nie, dziękuję. I że jak niby mogę teraz pomóc. Wychodząc, postanowiłam jednak zapytać. Wiem, że to zupełnie nie w porę, ale Nie widziałaś wczoraj grupy narciarzy na klatce schodowej? Ira w milczeniu pokręciła głową i ponownie wycofała się w swoje nieszczęście, jak do głębokiej jamy. Nie byłam na pogrzebie Emila Sergejewicza. Musiałam lecieć do Moskwy w sprawie mojej książki i nie mogłam odwołać tego spotkania. Leciałam samolotem nad zaśnieżoną ziemią i wyobrażałam sobie, jak na cmentarzu szirokorieczeńskim trumna opada do grobu. Obok stoi nagrobek jego syna, męża Iriny, którego zabiły na ulicy pijane małolaty. Na śniegu przed bramą leżą świerkowe gałązki. A kiedy po 4 dniach wróciłam, przeklinając wszystko i wszystkich, bo spotkanie okazało się całkowicie bezsensowne, wydawnictwo nie chciało powieści, co równie dobrze mogli powiedzieć mi przez telefon, Iriny nie było w mieszkaniu. Pojechała do matki, do Sierowa razem z synkiem, wyjaśniła Nadjeżda Georgijewna spod 95. Powiedziała, że mieszkanie wynajmie. Nie wiem, Anka, kto tu będzie chciał zamieszkać i że ona się nie boi. Meble tam przecież zostawiła i dywan. Dywan i meble Iriny to nic specjalnego, ale Nadjeżda Georgijewna mieszka znacznie biedniej, więc nie ma porównania. Poza tym w mieszkaniu Iriny jest zimno, zupełnie jak u mnie. A przecież ona ma jeszcze dziecko. Odwróciłam się od Nadjeżdy Georgijewny, żeby w końcu otworzyć drzwi, ale staruszka powiedziała: Aniu, wejdź do mnie. Jeszcze z torbą podróżną, pełna kultura, poszłam do zaniedbanego mieszkania pod numerem 95. Nieprzyjemnie pachniało starością. Mieszaniną leków, starej skóry, lichego jedzenia i noszonych od kilku dni wełnianych skarpet. Za to Nadjeżda Georgijewna miała pomalowane usta. Wyciągnęła grubą teczkę wypchaną papierami i 2 duże pognieciane koperty koloru tektury, przedarte wzdłuż brzegów. Irka kazała ci to przekazać. Emil Sergejewicz zawsze siedział nad tymi papierami i mówił, że trzeba by się poradzić Anny, wszak to pisarka. Ale się wstydził. Irka mówi, że teraz te papiery nadają się tylko do wyrzucenia. Ale a nuż ci się do czegoś przydadzą. Rozdział 2. Weszłam do doszczętnie wyziębionego mieszkania. Kocur pędem rzucił się mnie przywitać, pazury ślizgały mu się po parkiecie. Obrócił się dookoła własnej osi i aż sam się przestraszył, opuścił uszy. Nie zapomnieli cię nakarmić, Szumi? Rzuciłam teczki i koperty Emila Sergejewicza na fotel i poszłam do kuchni wstawić wodę. Zabawne, że kiedyś stawiało się czajnik na kuchence, a teraz wystarczy wcisnąć guzik. Za plecami usłyszałam pacnięcie i przeciągły szelest. Schumacher wskoczył na oparcie fotela. Zawartość teczki i kopert leżała na podłodze niczym jeszcze jeden dywan. Dokumenty wystukane na starej maszynie do pisania Moskwa, kartki zapisane przez kalkę różnymi charakterami pisma, kserokopie map i rysunków, wycinki prasowe skserowane także pośrodku śnieżno-białej kartki przebijały niewyraźne notatki, kiepskiej jakości fotografie i około 2-stronicowa zszywka. To ona tak dźwięcznie pacnęła o podłogę. Podniosłam ją. Wyblakły czarno-biały wydruk był którąś z kolei kopią. Najwyraźniej niekompletną. Wielu stron brakowało, a po 8 od razu następowała 25. Sprawa karna numer. Decyzja o umorzeniu śledztwa. W sprawie śmierci turystów w okolicach góry Otorten. Wszczęto 1959 rok. Zakończono 1959 rok. Na chybił trafił i najwyraźniej trafnie otworzyłam teczkę. Okoliczności sprawy. 23 stycznia 1959 roku samodzielna grupa turystów składająca się z 10 osób wyruszyła na wyprawę narciarską po trasie Iwdel – Góra Otorten. Od obozu północnego numer 2 na wyprawę narciarską wyruszyło 9 osób. 1 lutego 1959 roku grupa zaczęła wspinaczkę w kierunku góry Otorten, a wieczorem rozbiła namiot u podnóża szczytu 1079. Nocą 2 lutego w niewyjaśnionych okolicznościach nastąpiła śmierć wszystkich 9 osób. Następnym dokumentem w sprawie było zdjęcie narciarzy, którzy stali pod moimi drzwiami w poprzedni piątek. 2 pucułowate dziewczyny, brunetka i blondynka. Wesoły chłopak w kapeluszu. I jeszcze jeden o odrobinę skośnych oczach. Podobają mi się takie oczy i tacy chłopcy. Minęło przecież 40 lat. I nawet gdyby założyć, że oszalałam, a to jedynie halucynacje, Nie rozumiem, czego mogliby ode mnie chcieć ci narciarze. Nie jestem turystką. Nawet nie lubię przyrody. Nigdy nie spałam pod namiotem, ani nie byłam na nartach. I co najważniejsze, mam dopiero 30. Nawet ich nie znałam. Nie mogłam znać. Jeszcze raz. Teraz od początku otworzyłam kopię akt śledztwa i zaczęłam czytać wszystko po kolei. Prokuratura Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do prokuratora obwodu Swierdłowskiego, Państwowego Radcy Sprawiedliwości trzeciej klasy, towarzysza Klinowa N. Osobiście. Zwracam akta umorzonego postępowania karnego dotyczącego śmierci turystów Diatłowa i innych. Załączniki 1. Akta sprawy w pierwszym tomie. 2. Album. 3. Wykreślono. Zastępca prokuratora RFSRR. Państwowy Radca Sprawiedliwości trzeciej klasy. Urakow. Następnie był odręczny dopisek kursywą. Tak podpisują swoje książki dumni pisarze. Towarzysz Rogowoj J.I. Zgodnie z zaleceniem N.I. Klinowa prosi się o przechowanie w tajnym archiwum dokumenty przechowywać w zakładzie Sielsowietu. 11 lipca 59 rok. Postanowiłam jednak napić się herbaty. Ostatecznie teczki i te dziwne dokumenty donikąd nie uciekną. Poza tym musiałam się zastanowić, co to za cuda się ze mną wyprawiają. Kiedyś pomagał mi zebrać myśli papieros. Tak naprawdę przeszkadzał, wszak odpalenia się głupieje, serio. Teraz pozostała tylko herbata. I nagle zdarzyło się, co następuje. Zaczęło mi krążyć po głowie 6 cyfr. Jak piosenka. 851-492. Krążyły i krążyły. Cyfry były różne, żadna się nie powtarzała. Numer indeksu? Kod? Czas się leczyć? Zadzwonił telefon. Telefon! Podniosłam słuchawkę, ale to była pomyłka. Prosili o Jewgenię Iwanownę, pomyślałam wtedy. Przecież 8 to rozmowa międzymiastowa, nie może być takiego numeru. Ale i tak go wykręciłam. Usłyszałam radosny, infantylny głos.
Gratulacje! Dodzwonił się pan do radia Bemol jako pierwszy.
Pierwsza. Poprawiłam machinalnie. I co teraz? Po co się do was dodzwoniłam?
Wygrała pani nasz konkurs. Teraz trzeba odebrać fantastyczną nagrodę.
W słuchawce coś nagle zaburczało. Rozległy się dzikie okrzyki. Kiedy ja w ogóle nie chciałam brać udziału w waszym konkursie. Infantylny głos zaśmiał się z wyraźnym niedowierzaniem.
Proszę zapisać adres.
Posłusznie chwyciłam długopis. Bijąca się z myślami inteligentka. Nie ma nic gorszego. Rozdział 3. Kiedy długo nie piszę, rozwija się u mnie ostra toksykoza słowna. Słowa kisną we mnie jak niewykorzystane mleko w piersiach mamki. Zaczynam chorować i szafuję trafnymi, moim zdaniem, porównaniami. Toksykoza przychodzi, gdy tylko mam dostęp do komputera, notatnika, w najgorszym razie do czyichś uszu. Chociaż w tym wypadku literatura światowa nie może liczyć na mój wkład. To, co powiedziane, przestaje mnie interesować. Tym razem toksykoza się przeciągnie. Nie dość, że w Moskwie nie wyszło, to w domu też wszystko nie tak. Halucynacje, dziwne dokumenty i jeszcze jakaś idiotyczna nagroda. Przynajmniej rozgłośnia nadawała z sąsiedniej ulicy. Może i dobrze wybrać się na spacer, chociaż jest tak zimno. Schumacher wyraźnie prognozował paskudną pogodę. Zwinął się na kanapie w puszysty precel i schował nos w łapki. Czasami żałuję, że nie jestem kotem. Możesz przespać 60% życia i nikt nie nazwie cię darmozjadem. Poza tym ludzie, którzy nie lubią kotów, zawsze okazują się podli. A nawet jeśli nie, to i tak nie warto się z nimi zadawać. Przeżyłam to na własnej skórze. Za to dobrzy ludzie zawsze mają kotkę albo kota. To też sprawdziłam. Potargałam Schumacherowi grzywkę i zaczęłam się ubierać. Kotom to dobrze, mają jedno futro na całe życie. Na dworze było znacznie cieplej niż w domu. Chłodne powietrze wkradało się jednak ochoczo w rękawy i za kołnierz, a lodowate płatki śniegu siekły po twarzy niczym tłuczone szkło, które starożytni truciciele dosypywali do jedzenia swoim wrogom. Nawet nie zdążyłam zmarznąć. No, może oprócz nosa. Ja do radia B-dur przyszłam po nagrodę. Zameldowałam się zwięźle wartownikowi o siwych brwiach, który z zaciekawieniem studiował mój czerwony nos. Dziewczyno, zganił mnie wartownik. Radio nazywa się B-mol. Dur to coś zupełnie innego. Dur brzmi radośnie, nie smutno. Westchnął tak tęsknie, jakby od dawna brakowało mu tonacji dur, następnie na bas grał coś na kartce i kurtuazyjnie wskazał mi windę. Rośnie zapomnieć o podpisaniu przepustki. Winda jechała do mnie ze zgrzytem okratowania i wyciem maszynerii. Budynek był stary, zbudowany przez triumfatorskich Niemców, w związku z czym napisy w windzie były w dwóch językach, po rosyjsku i niemiecku. Winda to po niemiecku Fahrstuhl, jadące krzesło. Tylko dlaczego krzesło, skoro w windzie się stoi? Białe drzwi, za którymi rezydowały infantylne głosy, były zamknięte na specjalny zamek z kodem, którego oczywiście nie znałam. Nikt mi go nie podał. Westchnęłam i nacisnęłam klamkę. Cisza. Jedzą obiad. Na przedwojennym krześle siedziała chudziutka dziewczyna, podobna do przebiegłej lisiczki. Jestem Swieta, powiedziała. Kazali mi przyjść po nagrodę, chociaż to była pomyłka. Dzwoniłam nie do nich, a do mamy. Chciałam się wymigać, ale wszyscy tu tacy stanowczy. U mnie to samo. Swieta uniosła brew, a ja się zmitygowałam. Ania, piszę książki. Swieta uśmiechnęła się, co sprawiło, że przypominała lisiczkę jeszcze bardziej. A ja właśnie szukałam pisarza, żeby... Nagle się zawstydziła. A ty czym się zajmujesz? Zmieniłam temat. Swieta była jedną z tych osób, którym od razu chce się mówić na ty. Nie zdarza się to zbyt często. Zazwyczaj trafiam na coś wręcz przeciwnego. Ludzie, których spotykam, są jak antytezy Swiety. Nalegają, żeby przejść na ty, a mnie przychodzi to z trudem, szczególnie z nimi. W rezultacie często wyrwał mi się jeszcze pan albo pani, a antytezy Swiety czują się urażone. Studiuję, powiedziała. Na Wydziale Historycznym. Ale to nie jest najważniejsze. Ja interesuję się turystyką. Musiałam nadać twarzy nieprzenikniony wyraz. Nigdy nie przepadałam za turystami, po pierwsze. Nie rozumiem, skąd biorą tyle sił, żeby wędrować z balastem ciężkich plecaków na nieprawdopodobne odległości. Po drugie, nie wiem, jaki mają w tym cel. Przecież dużo przyjemniej jest leżeć pod kocem z książką, kotem i butelką czerwonego wytrawnego wina. I co najważniejsze, mam niezachwianą pewność, że pasjonaci turystyki też nie zrozumieją mojego leniwego stylu życia. Widząc go, na pewno zaczęliby wymieniać porozumiewawcze spojrzenia i pochrząkiwać. Jeszcze do tego mój tata jest super turystą. To dowódca wypraw, myśliwy i rybak z 40-letnim stażem. W dzieciństwie zabierał mnie na eskapady do lasu. Grzecznie pokonywałam jakieś 200 metrów, po czym siadałam na trawie i zaczynałam lamentować w niebo głosy. Do domu! Gówno! O co chodziło z tym ostatnim? Nie wiadomo. Mama mówiła, że sama musiałam się gdzieś tego słowa nauczyć, a tata srodze się obrażał. Sadzał mnie na pieńku, dawał książkę Uspieńskiego o granatowych ludzikach i gałązkę, żebym mogła opędzać się od komarów. Wtedy dało się jeszcze jakoś wytrzymać. Po dwóch czy trzech takich eskapadach tata uznał, że umywa ręce. I odmówił dalszych leśnych przygód w moim towarzystwie. Tym sposobem wyrosłam na mieszczucha. I oto teraz natknęłam się na prawdziwą turystkę, która na dodatek szuka pisarza. Swietka, a po co ci pisarz? Natarłam ponownie z wdziękiem czołgistki. Swieta wzięła się w garść. Widać, że była nieco lękliwa i zaczęła. Przed 40 laty na północy Uralu zginęła grupa turystów. Grupa diatłowa. 9 osób. Nagle uchyliły się drzwi, a w szczelinie ukazał się uśmiech. Witajcie, witajcie, powiedział uśmiech. Drzwi otworzyły się szerzej i przed nami wyrosła wysoka, androgeniczna istota. Swieta również się uśmiechnęła, a istota odwróciła się w stronę gabinetu i wykrzyknęła patetycznie. Przybyli nasi zwycięzcy! Rozległ się gwar, Swieta zaś szepnęła. Najwyraźniej nikt już do nich nie dzwoni. Dobrze, że przyszłyśmy, jakoś tak mi ich żal. Przecież tu pracują ludzie. Zostałyśmy uroczyście wprowadzone do pokoju, gdzie istota... Zauważyłam, że ma lekki, prawie ładny garbik, a jej uszy są podobne do czerwonych, pomarszczonych plasterków suszonych jabłek. Najwyraźniej istota nieco się odmładzała. Szczodrze nalała koniaku do dwóch kieliszków. Dziękuję, ale prowadzę, odmówiła Swieta. Och, ucieszyła się istota i jednym haustem wypiła koniak. Skosztowałam, dokładniej mówiąc zmarnowałam, odrobinę trunku. Miałam nadzieję jeszcze dzisiaj popracować. Następnie wręczono nam dwie plastikowe reklamówki z logo radiostacji Bemol. W mojej znalazłam czapkę z daszkiem, długopis i dwie płyty kompaktowe z potępieńczymi gębami na okładkach. Nie wiem, co dostała Swieta, ale na wszelkie sposoby komunikowała swoje zadowolenie. Dziękujemy bardzo. Podziękowałyśmy szczerze, kierując się w stronę drzwi, a istota krzyknęła za nami. Liczymy, że będziecie naszymi wiernymi słuchaczkami. Nie podpisałyśmy przepustek, przypomniała sobie Swieta, kiedy byłyśmy już na schodach. Trzeba się wrócić, przecież to nie wypada. Spróbujemy się wydostać bez tego. Ruszyłam zdecydowanie w stronę znajomej windy. Wartownik uśmiechnął się szeroko. Ilja Pietrowicz uprzedzał, że już schodzicie. Gratulacje. Ilja Pietrowicz to pewnie ta dziwna istota, powiedziałam. Swieta zdziwiła się. A, myślałam, że to kobieta. Roześmiałyśmy się i miałam wrażenie, jakbym znała Swietę od bardzo dawna. Chociaż mówiąc szczerze, nie przyjaźnię się z kobietami, odkąd zetknęłam się z kobiecą podłością pierwszej próby. Przyjaciółka, z wdziękiem godnym szachowej rozgrywki Raszyta Nierzmiedlinowa, uwiodła mojego męża. Zrobiła to naprawdę pięknie i z lekkością. Jestem pewna, że tak uprowadza się cudze barany w krajach wschodu. Zdążyłam tylko krzyknąć za nim E2 na E4, co i tak bardziej przypominało wrzask, niech cię szlak. Po tym wszystkim skończyłam. I z jedną, i z drugą płcią. Moim jedynym przyjacielem i towarzyszem broni jest Schumacher. Swieta chciała powiedzieć coś uprzejmego na pożegnanie. Mogłam to dostrzec na jej miłym, lisim pyszczku, ale najwyraźniej zmieniła zdanie, bo usłyszałam coś innego. Wsiadaj, podwiozę cię. Usadowiłam się w zielonej ładzie Samarza, a Swieta ostrożnie włączyła się do ruchu. Po 2 minutach byłyśmy pod moim blokiem. Wejdziesz? Zapytałam niepewnie. Przecież to strach tak obcego człowieka od razu zapraszać do siebie. Wadik, mój były mąż, chyba by mnie za to zabił. Teraz może najwyżej zabić moją przyjaciółkę, zasłużyła sobie.
Chętnie, powiedziała Swieta. Jestem pewna, że to właśnie ciebie szukałam.
Rozdział 4. Kiedy otwierałam drzwi przy dosłownie pozaziemskim akompaniamencie mruczanda Schumachera, z sąsiedniego mieszkania wyszła umalowana Nadjeżda Georgijewna. Uśmiechnęła się, odsłaniając ślady czerwonej szminki na zębach, co nadało jej złowieszczy wygląd.
Po mieście krążą rotawirusy,
oznajmiła zamiast powitania Nadjeżda Georgijewna. Wszystkie złe wieści natychmiast poprawiały jej samopoczucie. Wyobraziłam sobie rotawirusy jako widmo komunizmu.
Grypa jelitowa. Uważajcie na siebie, dziewczęta. Do miejskich przychodni trafiły już 4000 ludzi.
Z jej mieszkania dobiegał przytłumiony dźwięk wiadomości telewizyjnych.
Dziękujemy za ostrzeżenie, powiedziałam, a Swieta pokiwała głową.
Moja gościni nawet słowem nie wspomniała o zimnie, chociaż wczoraj wieczorem przywidział mi się na ścianach szron. Kiedy przygotowywałam kawę, Schumacher od razu wskoczył jej na ręce. Zamruczał i zasnął. Ten kot to najsubtelniejszy, tak naprawdę dość ociężały, ale ja nie o tym, psycholog, dlatego ostatecznie się odprężyłam. Swiecie można zaufać. Nie będzie bić mnie po głowie teflonową patelnią, a później grasować po mieszkaniu w poszukiwaniu kosztowności. W wiadomościach nie pokażą mojego stylowego trupa w kapciach i ze spódnicą zadartą po samą szyję.
No dobrze, oświadczyłam głośno. Swieta popatrzyła na mnie zdziwiona.
Słuchaj, miałaś kiedyś tak, że sny stawały się realne, a jawa wydawała się snem? Swieta milczała. Głaskała Schumachera po grzbiecie. Już od tygodnia śni mi się ciągle ten sam sen. Nikomu nie mogę o nim opowiedzieć, bo spotykam się... No, szczerze mówiąc, to prawie z nikim się nie spotykam.
A co ci się śni? Zapytała Swieta.
Polarna noc. Styczeń albo luty. Brzozy, świerki. Rozległe góry. Takie kamienne pryzmy. Nie pamiętam, jak się nazywają.
Ostańce.
Właśnie. Później jest namiot rozbity na zboczu góry i cedr, potężniejszy i wyższy niż pozostałe drzewa.
A są w twoim śnie jacyś ludzie?
Kilka osób. Przedzierają się przez zaspy, zacina w nich śnieg, oddychają ciężko, później zastygają w bezruchu i wtedy się budzę. Swieta powiedziała.
Albo kłamiesz i ktoś ci to wszystko opowiedział, albo to cud.
Zirytowałam się. Kim jak kim, ale kłamczuchą nie jestem na pewno.
Nie gniewaj się, poprosiła Swieta.
Po prostu twój sen jest zadziwiająco podobny do tego, co wydarzyło się naprawdę. Zaczęłam ci o tym opowiadać jeszcze w rozgłośni. Pamiętasz poległych diatłowców? Może komuś bardzo zależy na tym, żeby to właśnie tobie śnił się ten sen?
Zamilkłyśmy i nagle Schumacher wbił się pazurami w dłoń Swiety. Krzyknęła, a kot w jednej chwili wskoczył na parapet i zaczął miotać się jak lew w klatce. Nadjeżdża Georgijewna wyprowadziła na spacer swojego bolończyka. Cóż za radość! Myśliwy z Bożej łaski. Pobiegłam do kuchni, gdzie miałam wodę utlenioną. A może lepiej jodynę? Kiedy wróciłam, Swieta trzymała w rękach teczkę Emila Siergiejewicza. Zaraz wyjdzie na to, że to wszystko moja wina.
Po prostu nie zdążyłam ci o tym powiedzieć.
Swieta spojrzała nieufnie.
Po tych snach przytrafiła mi się zupełnie niewiarygodna historia. Przyszli do mnie do domu. No, ci narciarze, a później na klatce schodowej był śnieg.
Teraz wzrok Swiety stał się niespokojny.
Wiem, że to brzmi dziwnie, ale
oni czegoś ode mnie chcieli.
A następnego ranka zmarł mój sąsiad, Emil Siergiejewicz.
Emil Siergiejewicz Kac?
Upewniła się Swieta.
Znałaś go?
Studiował na tym samym roku, co Igor Diatłow. Próbował samodzielnie zbadać przyczyny ich śmierci. Kilka lat siedział. Możliwe, że to dlatego. Wszyscy myśleli, że w końcu to porzucił.
Jego synowa oddała mi dokumenty. Powiedziała, że cały czas nad nimi ślęczał. Były tam też zdjęcia. Poznałam na nich tych narciarzy, a później spotkałam ciebie.
Mogę zobaczyć?
Zapytała Swieta.
Oczywiście.
Miała już dość słuchania moich wymówek. Schumacher w napięciu obserwował bolończyka za oknem. Swieta przeglądała teczkę. A ja bawiłam się fiolką z jodyną.
Ma tu ciekawe rzeczy. Jeśli pozwolisz mi skopiować te papiery, dam ci to, co sama zebrałam. Od 10 lat gromadzę wszystko, co wiąże się ze sprawą diatłowców. Dokumenty, zeznania uczestników poszukiwań, wspomnienia rodziców, fotografie. Przez te 10 lat diatłowcy stali się mi bliżsi niż ukochana rodzina. Wiem o nich wszystko.
Nie wiem tylko jednego. Co tak naprawdę wydarzyło się tamtej nocy, na przełęczy u stóp góry Howard Chachl?
O Torten? Przypomniałam sobie mgliście, ale milczałam.
Na przełęczy, która obecnie nosi imię Igora Diatłowa i jego grupy. Im więcej czasu upływa, tym więcej wersji się pojawia. Potrzebny jest człowiek, który napisze o tym książkę. I jeśli mówisz prawdę, Aniu, a z jakiegoś powodu wydaje mi się, że nie kłamiesz, to tym człowiekiem jesteś ty.
Właściwie teraz pracuję nad powieścią o szkolnej miłości. Usprawiedliwiłam się. Jak wytłumaczyć Świecie, że dla tej książki poświęciłam 2 miesiące na wykładanie literatury w starszych klasach pobliskiej szkoły i że bohaterowie powieści czekają teraz zastygli w nieruchomych pozach, tak jak zostawiłam ich na kartce?
Może później, za jakieś 6 miesięcy? Bardzo mnie to interesuje, ale teraz nie mogę.
Świeta uśmiechnęła się.
Oni czekali 40 lat, ja czekałam 10.
Wytrzymamy jeszcze pół roku.
Pisz swoją powieść.
A później weźmiesz się za naszą.
Naszą?
Zapytałam podejrzliwie. Jak to, będziemy pisać razem?
Oczywiście, że nie.
A skąd mam wiedzieć, że ta cała historia nie jest snem? Upewniłam się. Pokazała mi podrapaną przez Schumachera rękę.
Następnego dnia Swieta przyniosła mi czerwoną, szmacianą torbę z napisem Marlboro, pełną plastikowych i papierowych teczek, tekturowych pudełek ze zdjęciami, odbitek w czarnych, ciemniowych kopertach, małych notatników, kaset wideo i magnetofonowych.
Najważniejsze, żebyś nie pomieszała. W każdej kopercie wszystko jest ułożone tak, jak powinno. Możesz zaczynać badania.
Swieta poszła. Na pół roku, pomyślałam. A ja schowałam torbę do szafy razem z papierami od Emila Siergiejewicza i w końcu usiadłam do komputera.
Schumacher ułożył się na podkładce pod myszkę i zasnął, kołysany cichym szelestem klawiszy. Rozdział 5. Długo i uważnie wpatrywałam się w niebiesko-szarą taflę monitora, przypominając sobie słowa, które się we mnie kotłowały. Z łatwością napisałam 3 strony o miłości, jakby ktoś mi je podyktował, głośno i wyraźnie, jak dzieciom w szkole. Podniosłam ręce, żeby odpoczęły. Popatrzyłam przez okno, później z powrotem na monitor. Coś przykuło moją uwagę i wróciłam do tego, co napisałam wcześniej. Przeczytałam jeszcze raz, jak zwykle czując do siebie niechęć. Kiepsko, nieco lepiej, prawie dobrze. Stop. A to skąd się tu wzięło? Do tekstu wkroczył niejaki Igor. Silny chłopak o dużych ustach i lekko skośnych oczach. Igor, jak było napisane, patrzył na nią uważnie, jakby na coś czekał. Spojrzałam na śpiącego Schumachera, a później jeszcze raz na monitor. Słowo honoru, nie wymyśliłam żadnego Igora. W mojej historii jest już wystarczająco ciasno od natłoku postaci. Próbowałam pisać dalej i zapomnieć o tej dziwnej ingerencji. Po prostu zaznaczyłam ten fragment i nacisnęłam delete. Jeszcze tylko 5 stron i brawo, można napić się herbaty. Poszłam do kuchni z Schumacherem, który kreślił wokół moich nóg leniwe ósemki, jakby sygnalizował nieskończoność swojego głodu. Musiałam oddać wiernemu przyjacielowi kawałek surowego mięsa, który planowałam przygotować sobie na kolację. Z kubkiem herbaty w ręce, teraz już sama, wróciłam do monitora, na którym pływały śliczne kolorowe rybki. Czasami Schumacher lubił na nie patrzeć, ale tym razem zajęty był bieganiem po kuchni z podarowanym mięsem i tworzeniem na ścianach nieskomplikowanych dekoracji, które następnie zdrapywał łapą i podrzucał niczym Michael Jordan w swoich najlepszych latach. Enter. Zaczęłam czytać kolejny fragment. Bohaterka była już niemal gotowa oddać się w końcu bohaterowi, któremu z góry współczułam. Zamiast tego przeczytałam szczegółowy akapit o jakichś Zinie i Lucy. Według fragmentu Zina była dobrze zbudowaną brunetką o dużych ciemnych oczach, a Lucia smukłą, płowowłosą dziewczyną, podobną do przebiegłej lisiczki. Porównanie rzeczywiście było moje. Ale z całą resztą nie miałam nic wspólnego. Przylgnęłam do komputera i z jakiegoś powodu go powąchałam. Pachniał zupełnie normalnie. Mój druh nie zamierzał się przegrzewać. Nie było jednak pewności, czy to ja się nie przegrzałam. Cóż, skoro już zwariowałam, przeczytam do końca. Przewinęłam do poprzedniego fragmentu. No tak, tekst o Igorze znowu był tam, gdzie wcześniej. Czytałam dalej. Zina i Lucia były silnymi, wysportowanymi dziewczynami. Studentkami Uralskiego Instytutu Politechnicznego, który teraz nazywa się UPTU-UIP. Uralski Państwowy Techniczny Uniwersytet. Zina Kołmogorowa i Lucia Dubinina. Dalej w tekście był niewielki odstęp, a nieco niżej po lewej stronie przeczytałam słowo proszę. Tak jakby osoba, która to napisała, zupełnie opadła z sił i przerwała zaraz po przekazaniu najważniejszego. W drukarce włączyło się zielone światełko. Z cichym westchnięciem, postukując jak maszyna do szycia, zaczęła drukować ostatnie strony. Tekst, który napisał ktoś inny, był wyróżniony kursywą. Czyli nie miałam wyboru. Trzeba było pójść do szafy po czerwoną torbę Marlboro, na której rozłożony drzemał Schumacher, prezentując puszyste podbrzusze. Podniosłam go ostrożnie i położyłam na fotelu. Nawet nie otworzył oczu. A ja otworzyłam torbę i jeszcze w korytarzu, siedząc na wycieraczce, zaczęłam czytać wszystkie papiery po kolei.